Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do uczniów: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy 2 drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Odpowiedział: Owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od własnych synów czy od obcych? Gdy powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek. Znajdziesz statera. Weź go i zapłać im za mnie i za siebie. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, usłyszeliśmy przed chwilą 2 fragmenty Ewangelii. Po pierwsze, zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zapowiedź ta złączona jest z 2 sceną związaną z płaceniem podatku na świątynię. Zapowiedź męki rozpoczyna się od wzmianki, że Jezus wraz z uczniami przebywał w Galilei, a więc na północy dawnej Palestyny, dzisiejszego Izraela. Stamtąd przypuszczalnie z większą grupą ludzi wyruszają w kierunku Jerozolimy. Sądzić można, że chodzi o jedno z tak zwanych świąt pielgrzymich. Żydzi bowiem 3 razy do roku zobowiązani byli brać udział w pielgrzymce do Jerozolimy. Zapowiadając swoją mękę i śmierć, Jezus wcześniej mówił, że wiele będzie cierpiał od starszych, arcykapłanów, uczonych w piśmie. Teraz wspomina jedynie, że będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, a 3 dni po jego śmierci nastąpi zmartwychwstanie. Reakcją uczniów jest wielki smutek. Nikt już nie odważył się odwodzić Jezusa od podjętego postanowienia kroczenia w kierunku Jerozolimy, by tam doznać męki i śmierci. Uczniowie z pewnością zapamiętali surową reakcję Jezusa, gdy Piotr próbował odwodzić go od tych zamiarów. Jezus powiedział mu: zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślisz tylko o tym, co ludzkie, nie o tym, co Boże. Teraz więc ze smutkiem jedynie apostołowie wsłuchują się w informacje o tym, co musi się stać. Tak więc narracja Ewangelii ukierunkowana jest teraz na Jerozolimę. To tam ma dokonać się zbawienie. Jezus zupełnie świadomie zmierza w kierunku miasta, aby dokonać dzieła odkupienia. Tymczasem Jezus i jego uczniowie znajdują się jeszcze w Galilei. Po pewnym czasie przychodzą do Kafarnaum, i to tam Piotr spotyka się z poborcami podatków. Ci kierują do niego pytanie: wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Podatek świątynny wynosił 0,5 sykla. W Galilei zbierany był przed świętem Paschy. Była to roczna należność pobierana od wszystkich Żydów, którzy ukończyli 20 rok życia. Chodziło jedynie o mężczyzn. Podatek przeznaczony był na codzienne i świąteczne publiczne ofiary, a wysokość podatku regulowało prawo. Każdy mężczyzna zobowiązany był do tej opłaty. Uiszczali ją również ci, którzy nie byli nawet zbyt pobożni. Ofiara ta bowiem była formą samoidentyfikacji jako członka narodu żydowskiego. Tak więc większość Żydów płaciła ten podatek, bez względu na to, czy świadomie uczestniczyła w kulcie świątynnym, czy też nie. Płaciła, aby zamanifestować swoją przynależność do narodu wybranego. Wśród elit narodu wybranego nie było jednomyślności co do tego, czy kapłani i rabini powinni płacić ów podatek. Przypuszczalnie właśnie dlatego zwrócono się do Piotra z zapytaniem, czy Jezus, nauczyciel, a więc rabin, płaci 2 drachmy. Na pytanie poborców Piotr odpowiada pozytywnie. Twierdzi, że tak, że Jezus płaci podatek. Gdy wchodzi do domu, Jezus sam uprzedza go pytaniem: od kogo królowie ziemscy pobierają daniny? Od synów czy od obcych? Piotr zgodnie z logiką odpowiada, że od obcych. Jezus replikuje, w takim razie synowie są wolni. Dialog ten dotyczy bezpośrednio synostwa Bożego Jezusa. Synostwo to zostało objawione uczniom na górze przemienienia. Jezus, jako Syn Boży, nie jest zobowiązany do płacenia podatku na świątynię, która jest przecież domem Jego Ojca. Aby jednak uniknąć zgorszenia, decyduje się zapłacić wyznaczoną Mu kwotę. W dialogu Jezus daje wyraz przekonaniu, że nie tylko jest Synem Bożym, ale także czuje się Synem Królewskim. Pośrednio więc pojawia się tutaj idea królowania Boga nad światem, czyli idea Królestwa Bożego. Król, jako niebieski Ojciec, który jest Panem Świątyni, nie pobiera daniny od własnego Syna. Sam Piotr z całą pewnością zgadza się z takim rozumowaniem Jezusa, wie, że jest on Synem Bożym i że nie przynależy mu obowiązek płacenia podatku na świątynię. Nie wiedzą tego jednak poborcy podatkowi. Sądzą, że Jezus jest zwykłym Żydem i jak każdy obywatel zobowiązany jest do płacenia wyznaczonej kwoty. Konsekwencje takiego sposobu myślenia są daleko idące. Dotyczą bowiem pierwotnego Kościoła. Otóż pierwsi chrześcijanie wywodzili się ze wspólnot żydowskich. Byli to tak zwani judeo-chrześcijanie. Głosili, że są synami Bożymi. Jezus bowiem przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wprowadził ich do Królestwa Bożego, Królestwa Synów Bożych. Przez chrzest stali się uczestnikami Bożego życia, stali się dziećmi Bożymi. A skoro tak, jako synowie Boży nie są zobowiązani do płacenia podatku na świątynię. Był to żywotny problem pierwszych dziesięcioleci istnienia Kościoła do roku 70, kiedy to świątynia legła w gruzach zburzona przez siły Tytusa. Większość chrześcijan wywodziła się bowiem z judaizmu. Ewangelia dopiero stopniowo zaczęła przenikać do pogan. Stało się tak zwłaszcza za przyczyną świętego Pawła, który kierował swoje drogi w różnych miastach, najpierw do synagog, a gdy tam został odrzucony, wówczas do pogan. Pomiędzy Judeą i pogano-chrześcijanami istniały napięcia. Judeo-chrześcijanie twierdzili, że wszyscy wierzący w Jezusa są zobowiązani zachować żydowskie prawo. Przypuszczalnie więc twierdzili także, że należy płacić podatek na świątynię. Natomiast chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa odrzucali takie poglądy. Uznawali się za synów Bożych i nie identyfikowali się ze świątynią w Jerozolimie. Szli bardziej za wskazaniem wyznaczonym przez proroka Ozeasza, przez którego Bóg mówił: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. To nie kult świątynny stał się drogą wiodącą do zbawienia, ale wiara w Jezusa i praktykowanie miłosierdzia. Wyciągnięcie monety z pyszczka ryby należy do tak zwanych cudów nad naturą. Wśród licznych cudów, których Jezus dokonywał nad elementami przyrody, kilka związanych jest bezpośrednio z Jeziorem Galilejskim. Należą do nich na przykład cudowne uciszenie burzy, kroczenie po jeziorze, cudowny połów ryb, a także obecny cud – wyłowienie statera z pyszczka ryby. Cały fragment, który dziś rozważamy, zawiera ważne pouczenie. Jezus demonstruje, iż aby uniknąć zgorszenia, należy niekiedy wykonać czynności, do których człowiek nie jest zobowiązany, ale które są ważne dla innych. Wykonanie tych czynności powoduje, że inni są zbudowani naszym świadectwem. Do takiego dobrego świadectwa wezwani są wszyscy chrześcijanie. Winni stać się naśladowcami Chrystusa, który sam chciał się stać wzorem dla wszystkich. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela i w dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego z serca wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.